Wnet spostrzegł, że nie tylko on tęskni na swoim dobrowolnym wygraniu. Pewnego dnia bowiem od tamtego brzegu odbiła strojna barka królewska, przepłynęła Nil w stronę Memfisu, a potem zaczęła krążyć tak blisko folwarku, że Ramzes mógł poznać osoby siedzące w niej. Jakoż poznał pod purpurowym baldachimem swoją matkę między dworskimi damami, a naprzeciw niej na niskiej ławce namiestnika Herhora. Wprawdzie nie patrzyli na folwark, ale książę zgadł, że go widzą. Aha, pomyślał śmiejąc się, moja czcigodna matka i jego dostojność minister radzi by wywabić mnie stąd przed powrotem jego świątobliwości. Nadszedł miesiąc Tobi, koniec października i początek listopada. Nil opadł na wysokość półtora człowieka, co dzień odsłaniając nowe płaty czarnej, grząskiej ziemi. Gdziekolwiek ustąpiły wody, zaraz w tym miejscu ukazywała się wąska socha ciągniona przez dwa woły. Za sochą szedł nagi oracz, obok wolów poganiacz z krótkim batem, a za nim siewca, który brnąc po kostki w mule, niósł w fartuchu pszenicę i rzucał ją pełnymi garściami. Zaczynała się dla Egiptu najpiękniejsza pora roku – zima. Ciepło nie przechodziło 15 stopni. Ziemia szybko pokrywała się szmaragdową zielonością, z pomiędzy której wytryskali narcyzy i fiolki. Woń ich coraz częściej odzywała się wśród surowego zapachu ziemi i wody. Już kilka razy statek niosący czcigodną panią Nikotris i namiestnika Herhora ukazywał się w pobliżu mieszkania Sary. Za każdym razem książę widział matkę swoją wesoło rozmawiającą z ministrem i przekonywał się, że w ostentacyjny sposób nie patrzą w jego stronę, jakby mu chcieli okazać lekceważenie. Poczekajcie, szepnął rozgniewany następca. Przekonam was, że i ja się nie nudzę. Gdy więc jednego dnia, niedługo przed zachodem słońca, ukazała się na tamtym brzegu złocona łódź królewska, której purpurowy namiot zdobiły w rogach strusie pióra, Ramzes kazał przygotować czulno na dwie osoby i powiedział Sarze, że z nią popłynie. Jehowo! Zawołała składając ręce. Ależ tam jest wasza matka i namiestnik. A tu będzie następca tronu. Weź twoją arfę, Saro. Jeszcze i arfę? Zapytała drżąc. A jeżeli wasza czcigodna matka zechce mówić z tobą, chyba rzucę się w wodę. Nie bądź dzieckiem, Saro, odparł śmiejąc się książę. Jego dostojność namiestnik i moja matka bardzo lubią śpiew. Możesz więc nawet zjednać ich, jeżeli zaśpiewasz jaką ładną pieśń żydowską. Niech tam będzie co o miłości. Nie umiem takiej, odpowiedziała Sara, w której słowa księcia zbudziły otuchę. Może naprawdę jej śpiew podoba się potężnym władcom, a wówczas... Na dworskim statku spostrzeżono, że następca tronu siada z Sarą do prostej łodzi i nawet sam wiosluje. Czy widzisz, wasza dostojność, szepnęła królowa do ministra, że on wypływa naprzeciw nam ze swoją Żydówką? Następca znalazł się tak poprawnie w stosunku do swoich żołnierzy i chlopów i okazał tyle skruchy, usuwając się z granic pałacu, że wasza cześć, możesz mu przebaczyć to drobne uchybienie, odparł minister. O, gdyby nie on siedział w tej lupince, kazałabym ją rozbić, rzekła z gniewem dostojna pani. Po co? Spytał minister. Książę nie byłby potomkiem arcykapłanów i faraonów, gdyby nie szarpał tych wędzideł, jakie niestety... Narzuca mu prawo lub nasze, być może błędne zwyczaje. W każdym razie dał dowód, że w ważnych wypadkach umie panować nad sobą. Nawet potrafi uznać własne uchybienia, co jest przymiotem rzadkim, a nieocenionym u następcy tronu.